Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz. Bardzo serdecznie witamy pana posła, pana ministra na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Witamy gorąco. Panie pośle, pierwsze pytanie tak bardzo na gorąco tej decyzji polskiego rządu, że no, można powiedzieć otwarta furtka do sprzedaży PLL LOT. Wiem, że to nie jest tutaj domena pana posła, jeśli chodzi o zainteresowanie, ale można ogólnie powiedzieć, że no, nie jest to dobra decyzja, jeśli chodzi o własność polskich linii lotniczych.
Proszę ojca, no to jest poniekąd domena moja w tym zakresie, tak. W jakim związana ona jest z bezpieczeństwem państwa, którym się zajmuję od ponad 20 kilku lat. To jest dziedzina, której poświęciłem wiele lat zarówno badań własnych, jak i pracy na różnych stanowiskach rządowych, więc z tego punktu widzenia jest to jeden z elementów systematycznego niszczenia nie tylko gospodarki, ale i bezpieczeństwa państwa polskiego. My dysponujemy bardzo szerokimi materiałami, w tym także, za co chcę tutaj publicznie podziękować na antenie Radia Maryja, przedsiębiorców z Chicago, którzy informowali nas już od dłuższego czasu i dostarczyli bardzo wiele faktograficznego materiału wskazującego, że to były działania przygotowywane, systematycznie realizowane od dłuższego czasu przez odpowiednie władze rządowe i w związku z tym, że mamy do czynienia z działaniem z premedytacją, chciano doprowadzić lot do sytuacji, w której będzie mógł być sprzedany za przysłowiową złotówkę. Oczywiście mówię tutaj wyłącznie w przenośni, bo nawet temu rządowi nie uda się tego zrobić za złotówkę, ale nie da się ukryć, że jeżeli potrwa on dłużej, to na pewno lot zostanie do końca zniszczony, podzielony i sprzedany w kawałkach dla innych przewoźników, a Polska stanie się domeną obcego przewoźnika, który zdominuje całą Europę Środkową, Wschodnią, aż po Chiny. Taka jest intencja, nie ma co do tego wątpliwości i ona jest realizowana z zimną premedytacją.
To właśnie, jeśli chodzi o polskie linie lotnicze, a no, sprawa szersza, to kolejna trzecia rocznica katastrofy smoleńskiej. Panie pośle, tutaj jesteśmy w kontekście wywiadu dla tygodnika Sieci i tam no, chcemy dojść do źródła, czyli do pana bezpośrednio. Zdradza pan, czy mówi pan, że istnieją jeszcze jakieś filmy, które pozwolą nam wyjaśnić czy zrozumieć tę katastrofę. No i też kwestia remontu Tu-154M w Samarze. Jeśli co pan może nam powiedzieć dzisiaj, a będziemy czekać z niecierpliwością w dalszych dniach na jeszcze więcej informacji, ale to, co dzisiaj, to bardzo prosimy.
Rzeczywiście obie te kwestie są ujęte w raporcie, kolejnym raporcie cząstkowym, który zostanie opublikowany 10 kwietnia, ale podstawowe elementy są do dyspozycji opinii publicznej. To jest zupełnie jasne. Faktycznie dotarliśmy do 3 filmów, które zostały sporządzone przez oficjalną rosyjską stację RIA Nowosti i były bardzo krótko po 10 kwietnia emitowane. Bardzo szybko z tej emisji zrezygnowano. One były zarówno są, bo dysponujemy nimi. To są 1,5-minutowe filmiki informacyjno-propagandowe przygotowane dla wykorzystania telewizyjnego, a więc do wiadomości telewizyjnych. To jest taka informacja w pigułce, która ma przedstawić przebieg wydarzeń i one pokazują przebieg wydarzeń, w których samolot zostaje zniszczony przez wybuch w powietrzu. Ten wybuch jest pokazany. To oczywiście symulacja, ale świadkowie, którzy tam są zaprezentowani, w tym jest także wypowiedź osoby przedstawionej jako wiceprokurator obwodu smoleńskiego, wiceszef komitetu śledczego, dokładnie nie prokurator, bo to są tam dwie odrębne, choć współpracujące z sobą instytucje. Ci świadkowie zresztą pozostali, także są znani z wypowiedzi, z relacji na temat tragedii, bardzo jasno potwierdzają tę właśnie symulację, która jest niesłychanie plastycznie pokazana na tym filmie. Ja słyszałem o tym już od dawna. Wiele osób mówiło mi, że widziało taki film, wiele osób w Polsce o tym mówiło mi się, nie chciało wierzyć, że coś takiego jest w ogóle możliwe i troszeczkę z takim no, przechodziłem nad tym do porządku dziennego, ale ziarno, że tak powiem, wzrastało. Szukaliśmy tych filmów i one zostały znalezione w zeszłym miesiącu, a dwa dni temu do tego doszedł jeszcze czwarty króciutki film, też zawierający tę symulację. Tutaj te języki obce, czyli poza rosyjskim, niemiecki i angielski są szczególnie ważne, bo widać, że to było wyprodukowane po to, żeby przekazać to światowej opinii publicznej, żeby umożliwić taką właśnie wersję, żeby opinia na całym świecie, ludzie na całym świecie zobaczyli właśnie taką wersję. Bardzo szybko z tego zrezygnowano i bardzo szybko propagowano już wyłącznie wersję o czterech podejściach, błędzie pilotów, winie pana prezydenta, generała Błasika i tak dalej, i tak dalej. I uderzeniu w tak zwaną pancerną brzozę, ale to już jest równoległy tor propagandowy. Był od samego początku, choć bardzo krótko, obecny też ten, który pokazywał prawdziwy obraz wydarzeń i to jest nie tylko dowód na to, że istnieje duże prawdopodobieństwo potwierdzone przez nasze badania, mówię nasze, czyli zespołu parlamentarnego, że tak naprawdę było, ale też pokazujące, że w Rosji od początku nie było jasności, jaką drogę wybrać z punktu widzenia działań politycznych i działań zmierzających do wyjaśnienia tej tragedii współpracy z rządem polskim i że gdyby rząd pana Donalda Tuska bardzo jasno stawiał sprawę i domagał się rzeczywistego, uczciwego badania, to ono by, to jest przynajmniej jakaś szansa, że ono mogło zostać podjęte, bo były wtedy w Rosji, ja zresztą mam nadzieję, że są po dzień dzisiejszy, siły, które naprawdę dążą, chciałyby wyjaśnienia tej tragedii. One zostały na skutek zachowania się rządu Tuska zepchnięte na margines, ale nie mam wątpliwości, że w Rosji, tak jak we wszystkich wielkich tragediach i zbrodniach, także w tej sprawie takie siły, które dążą do prawdy, wciąż istnieją, więc jest to istotny dowód w całej tej sprawie. Jest też kwestia związana z długofalowymi przygotowaniami, bo na sprawę tragedii smoleńskiej trzeba spojrzeć nie tylko od tego, co jest najbardziej fascynujące dla wielu odbiorców, czyli samego przebiegu tragedii, samej eksplozji, samego doprowadzenia do rozpadu samolotu. To oczywiście zdaje sobie sprawę, że jest kluczowe, że to jest warunek sine qua non tej analizy, ale oczywiście trzeba na nią spojrzeć także w takim przekroju historycznym, próbując znaleźć ten moment, w którym to wszystko się zaczęło, w którym przygotowania do takiego straszliwego obrotu sytuacji zostały rozpoczęte. No i jak się wydaje z tego punktu widzenia niesłychanie ważna jest analiza, jak prowadzony był przetarg na remont samolotów Tu-154 numer boczny 101 i 102. To jest przełom 2008-2009 roku, bo jak się okazuje, nie zdradzając wszystkich szczegółów, które Państwo będziecie mogli 10 kwietnia przeczytać, były firmy, które jeszcze zanim w ogóle przetarg został rozpisany, już wiedziały, że to one, firmy w Polsce, że to one będą ten samolot remontowały. I byli generałowie służb rosyjskich, którzy podejmowali tę decyzję. Jedno i drugie zostanie w pełni ujawnione 10 kwietnia. Nie ma w każdym razie wątpliwości, materiał dowodowy jest bardzo obszerny, że to Rosjanie podjęli decyzję i to właśnie służby rosyjskie podjęły decyzję, kto będzie, bez względu na jakiekolwiek decyzje w Polsce w tej sprawie. Nie pytano, jak sądzę, myślę, strony polskiej o to, które firmy w Polsce będą ten remont wykonywały, no i oczywiście, które firmy w Rosji będą to wykonywały, a także pełen nadzór służb rosyjskich i absolutne zmarginalizowanie, a w istocie wyeliminowanie jakiejkolwiek kontroli ze strony polskiej. W jakim stopniu to później miało swoje konsekwencje w przebiegu wydarzeń, to jest osobna sprawa, ale ten tryb, w którym to służby rosyjskie decydują w Polsce, podejmują decyzję, co się będzie działo w Polsce z najważniejszym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa samolotem. Z najważniejszym. On bywa nazywany na świecie, że to jest Air Force One, prawda? To jest samolot numer jeden sił zbrojnych. Najważniejszy samolot w całym państwie, że to Rosjanie decydowali to właśnie w takim trybie zakulisowym, z popełnieniem szeregu nadużyć i nieprawidłowości, no to już samo musi budzić olbrzymie zaniepokojenie, zwłaszcza, że minęły 3 lata i żadna ze służb państwowych podległych panu Donaldowi Tuskowi, ale także żadna ze służb wymiaru sprawiedliwości i ścigania w ogóle się tym nie zajęła. Żadna służba specjalna nie dokonała analiz i wskazania tych słabych punktów państwa polskiego i wyeliminowania ich oczywiście. To wszystko zostało, że tak powiem, przykryte propagandą idącą w zupełnie innym kierunku, a ci ludzie, którzy odpowiedzialni byli za te nieprawidłowości, nadal sobie spokojnie działają i można sądzić, że nawet uzyskają poparcie w działaniach przeciwko zespołowi parlamentarnemu w związku z ujawnieniem tej prawdy. No, ale to nie może nas powstrzymywać przed tym, żeby Polacy dowiedzieli się, jak naprawdę, w jakim niebezpieczeństwie
oczywiście
znalazł się pan prezydent już przedtem.
Czas nam bardzo szybko płynie, panie pośle, czyli czekamy do 10 kwietnia. To raczej nie będzie wcześniej ta konferencja, tylko konkretnie 10, tak?
Tak, konferencja jest przewidziana na 10 kwietnia, godzina 12. Aha. 12 dlatego, że duża część ekspertów to są ludzie, którzy mieszkają czy w Australii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w innych miejscach w Danii, czy w innych miejscach świata. No i tylko 12 pozwoli.
To jest taka dobra pora
się spotkać.
Tak. Oczywiście, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże, panie pośle.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Badania Katastrofy Smoleńskiej. Dziękujemy za rozmowę.